Niepokorne. Siła inspiracji. Cykliczna audycja radiowa poświęcona pamięci wyjątkowych kobiet. We wtorki i czwartki o godzinie 11.15.
Anioł życia. Przez 2 lata pełniła w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau obowiązki położnej, przyjmując ponad 3000 porodów. Lekarzom w obozie powiedziała, żadnego dziecka nie zabije. I w tym miejscu, gdzie rządziła śmierć, dzieci przyjmowane przez Stanisławę Leszczyńską rodziły się zdrowe, na przekór urągającym godności warunkom i traktowaniu kobiet w obozie. Położną była 38 lat, w tym 2 lata w Auschwitz. O niezwykłym życiu Stanisławy Leszczyńskiej opowie w dzisiejszej audycji Maria Stachurska, reżyserka filmu dokumentalnego Położna, dla której dzielna akuszerka była ciocią.
Niepokorne. Siła inspiracji.
Moim i Państwa gościem jest pani Maria Stachurska, reżyser filmu Położna i autorka książki Położna o mojej cioci Stanisławie Leszczyńskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałabym, żebyśmy zaczęły od najtrudniejszego, czyli od tego, jak wyglądał poród w Auschwitz.
Dowiedziałam się z tego, co czytałam i z raportu. No to było dla nas dzisiaj na współczesnych wyobrażalnego, bo ja po pierwsze nie wyobrażam sobie rodzić publicznie. Często to były porody pierwsze, więc w ogóle sfera uczuć, doznań kobiety w tym momencie jest nieprawdopodobna. Kobieta, która znajdowała się w tym momencie w obozie. Zaczynał się poród. Poród, który się odbywał na piecu, szczególnie tam zimą, piecu grzewczym, który był zimny, rzadko kiedy rozpalany. Kiedy to wszystko obserwowały inne kobiety w baraku i w tychże warunkach kobieta zaczynała rodzić. Stanisława przyjmowała ten poród. I z tego, co czytałam w listach napisanych do niej po wojnie, że miała coś takiego w rękach, że nawet specjalnie bólu się nie odczuwało. Zastanawiam się, w jaki sposób ona mogła prowadzić taki poród, że właśnie te kobiety w tym całym koszmarze, w tej całej udręce, aż tak nie odczuwały bólu porodowego. No, przypuszczam, że nie wszystkie, no niektóre pewnie bardzo wyobrażam sobie te wrzaski, ten ból rozrywający i zimno i wszystko to, co temu towarzyszyło, to było dla mnie nieludzkie, a w ogóle niewyobrażalne. Zaczynam film fabularny na temat Stanisławy i będę musiała się zmierzyć z tymi scenami. Przyznam się, że jest to dla mnie bardzo, bardzo mocno szokujące, traumatyczne i bardzo się boję tego. Ale no w ten sposób to mniej więcej wyglądało.
Co ta jej postawa znaczyła dla tych kobiet? To jest przecież jeden z najbardziej intymnych dla kobiety momentów w życiu. Stanisława przywracała im godność w tym nieludzkim miejscu?
Myślę, że tak. Przede wszystkim dawała nadzieję, że to się skończy. Że to lada moment się skończy, że z tego wyjdą, że wyjdą również ich dzieci i że mają zadbać o te dzieci, bo za chwileczkę będzie wyzwolenie. Za chwileczkę przyjdzie i spowoduje, że one przeżyją. Wiele tych kobiet miało taką nadzieję, no wiele przeżyło. No oczywiście nie tyle, ile powinno. Ona przyjęła ponad 3000 porodów, a na jej pogrzebie było 60 tylko z tego całego grona. No może nie wszyscy przyjechali, ja po premierze znalazłam kolejną osobę, która mieszka w Stanach, zresztą o której jest w liście pisane, żeby nadała imię Ewa. No i tą Ewę odnalazłam zaraz po zakończeniu zdjęć. Więc one gdzieś się jeszcze tam odnajdują. Część spędziła życie w komunie w Polsce, czyli wyemigrowała. Może było tych dzieci więcej uratowanych i przeżyło wojnę. Natomiast 60 tylko było na jej pogrzebie. No wyobrażam sobie, że na pewno to, co by świadkowie tego jej pobytu tam opowiadali, to ona cały czas trwała na modlitwie. I do każdego porodu biegła z modlitwą i tym swoim wezwaniem: Maryjo, w jednym pantofelku przybywaj. W jednym pantofelku dlatego, że drugi, jeszcze w okresie międzywojennym, jak się spieszyła w nocy wezwana do porodu, to nieprzytomna, wyrwana ze snu, szukała pantofla, no i wtedy wołała właśnie: ja już jeden mam, Maryjo, a ty w drugim, czyli w jednym pantofelku przybywaj, bo ja drugi pantofel mam i biegnijmy. I to zawołanie takie było jej zawołaniem, czyli spiesz się, już nie szukaj drugiego pantofla, tylko biegnij w tym jednym pantofelku na spotkanie do rodzącego się życia. No i myślę, że tym na pewno dodawała otuchy tym kobietom, no, pomagała, na pewno ta modlitwa też mogła powodować, że mniejszy był ból, że aż tego bólu tak mocno nie odczuwały. W taki sposób podtrzymywanie tych kobiet, pokazywanie im, że warto, że nie ma znaczenia, w jakich warunkach jesteśmy, no miało dla nich duże znaczenie i pomagało im.
Doktor Mengele kazał jej zabijać dzieci tuż po urodzeniu. Ona się temu sprzeciwiła wprost. Ta jej nieustępliwość i hardość robiła na nim wrażenie. I skąd brała się ta jej siła?
Po pierwsze, ja nie jestem pewna, czy to sam Mengele jej wydał ten rozkaz, bo to różne przykazy różnie mówią. Ja badałam tę sprawę w różne strony. Możliwe, że Mengele. Możliwe, że jemu się przeciwstawiła. Na pewno słowa osoby, która, do której to było skierowane, były: nigdy nie będę Herodem dla niewiniątek. Nigdy. Tu się na pewno sprzeciwia. Na pewno dostała rozkaz od siostry Klary, która wtedy była na sztubie położniczej, tą dowodzącą. Jej powiedziała na pewno, że nie będzie zabijała. Czy to było Mengelemu, czy innemu lekarzowi, tego nie wiem, ale myślę, że też nie w sposób hardy to odpowiedziała, tylko powiedziała w sposób taki, że szanuje jego przysięgę, tak, jaką składał jako lekarz. Więc myślę, że łagodniej to powiedziała, no niemniej sprzeciwiła się i tego rozkazu nigdy nie wykonała, choć ten rozkaz obowiązywał, jeśli chodzi o dzieci żydowskie, do samego końca obozu, bo dzieci aryjskie już mogły przeżyć obóz od momentu, jak Mengele dotarł do obozu, bo Mengele przyjechał zresztą w tym samym czasie, co ona. I to jest takie dziwne, bo też zmieniły się przepisy dane odgórnie z Niemiec, że te dzieci aryjskie mają prawo do życia pod warunkiem, że oczywiście Mengele będzie wykorzystywał je do przeróżnych eksperymentów. I do tego były te dzieci potrzebne, a te, które miały rysy bardziej niemieckie, blondyni, błękitne oczy, to były te dzieci kierowane do wynarodowienia. Więc te dzieci były potrzebne, natomiast dzieci żydowskie rzeczywiście do samego końca, jakby na nich był wyrok, że po przyjęciu porodu nie wolno wiązać pępowiny i należy takie dzieciątko topić w beczce z wodą, która stała obok. Więc na pewno nigdy tego Leszczyńska nie wykonała, nie pozwoliła na to i te dzieci starała się chronić, chociaż wiedziała, że te dzieci na pewno spotka za chwileczkę śmierć, chociażby głodowa. Ale też wiem, że dawała te dzieci często jakimś innym cudzoziemkom, które urodziły, żeby chociaż karmiły te dzieciątka, żeby po prostu gdzieś tam ukryły je, jak przyszli Niemcy i zobaczyli, że gdzie to dziecko jest, tak? Także, że w taki sposób ratowała te dzieci żydowskie i tyle, ile mogła, tak? Bo przecież wiadomo, że nie udało jej się wszystkich uratować, bo władze tamtejsze, kapo w Niemcy i tak dalej, pilnowali tego. Chociaż na pewno żadna z więźniarek nigdy nie doniosła o tym Niemcom. I tutaj Pan Bóg jej rzeczywiście błogosławił i chronił ją, bo żadna więźniarka nie doniosła o tym Niemcom.
Kiedy myślę o historii Stanisławy Leszczyńskiej, najbardziej uderza mnie ten właśnie kontrast anioł śmierci i anioł życia w jednym miejscu. Wiem, że pani robi bardzo dużo, żeby więcej mówiło się o takich bohaterach, bohaterkach jak Stanisława Leszczyńska, a mniej o zbrodniarzach jak Mengele.
Zło jest krzyczące. Dzisiaj mamy tego nadmiar. Ci, którzy niosą dobro, robią to, czynią to w cichości. Może na tym też polega ten kontrast, że tylko, że może przez to, że zło jest wrzeszczące, krzyczące, grożące, jest bardziej widoczne i może więcej czasami ludzi, zanim przynajmniej mówię w odniesieniu do dzisiejszego świata, gdzieś tam idzie za tym. A kontrast, tak jak w całym życiu, jest czarne i białe. I w tym momencie ludzie, którzy byli w obozie, nie przypuszczam, że tylko moja ciocia, ale myślę, że takich ludzi było bardzo dużo, którzy pomagali, ratowali z całym heroizmem oddania i ryzykowania własnym życiem za życie drugiego człowieka. I byli tacy, którzy szpiclowali, donosili i sami najchętniej swoje przeróżne gniewy, wściekłości, agresje wyładowywali na krzywdzeniu innych. I w tym zderzeniu na pewno samo to, że mówi się też więcej, o Mengele wie cały świat, tak, o Leszczyńskiej, kto żyje, w Polsce, tak? Może w tej chwili troszeczkę się mówi w Europie, ale to jest właśnie to, że zło jest krzykliwe i może pora zakończyć zastanawianie się nad złem, nad istotą zła. Dzisiaj, prawda, wchodzi się bardzo łatwo w kliknięcia, które są pełne nienawiści, hejtu. Może warto odwrócić to, może to wtedy w ogóle się coś zmieni, kiedy będzie się wydobywało to, co jest dobrem, to, co niesie nadzieję, miłość i dobro. I to nie tylko się odnosi do obozu i mojej cioci, ale myślę, że w ogóle byłaby to dobra zasada. Ona zresztą takiej zasadzie pielęgnowała, takie zasady, dlatego, że po wojnie ona ona nie mówiła nic, co tam się działo. Napisała ten raport na prośbę pielęgniarek i lekarzy w izbie lekarskiej, natomiast myśmy się dowiedzieli o tym, co tam się działo tak naprawdę na jej pogrzebie. Więc w rodzinie, w domu nigdy nie było mowy na ten temat, co ona tam przeżyła, o okrucieństwach wojennych Niemców i tak dalej. I nawet jeżeli z lekcji historii przynosiło się do domu wiadomości, że co Niemcy zrobili i tak dalej, to ona mówiła, nie oceniajcie, nie krytykujcie, bo to po prostu często byli ludzie okaleczeni, bo największym kalectwem jest odczłowieczenie. I też nie pozwalała, żeby pielęgnować jakieś nienawiści do narodu niemieckiego czy tak jakiegokolwiek innego. Może to jest właśnie metoda i na dzisiaj.
I na koniec już zapytam, czy to, że byłyście ze Stanisławą Leszczyńską spokrewnione, pomagało czy utrudniało pracę nad filmem?
W dużej mierze chyba pomagało, dlatego że szłam jakimś tropem rodzinnym historii, gdzieś tam tu usłyszanych, tam usłyszanych, gdzieś to potem się mówiło, szczególnie po pogrzebie, jeżeli moi wujkowie, to, że dostałam w spadku wszystkie zapiski, dokumenty jako testament, wszystko to spadło właśnie do mnie, w jakiś sposób dawało mi większą łatwość podejścia do tematu. Myślę, że starałam się podejść do tego obiektywnie, a może nawet przez to bardziej surowo, żeby nie powodować, że tylko dlatego, że jest to moja rodzina, to będę lukrowała, bo tego bardzo nie lubię, więc może to wyzwalało we mnie bardziej jeszcze jakieś takie podejście krytyczne. Myślę, że też było coś takiego, że chyba miałam opiekę i pomoc cioci, bo ona chyba chciała, żebym ja w ten temat weszła, bo ja kiedyś sobie postanowiłam, że nigdy nie tknę tematu obozu, nigdy tam nie będę, nigdy nie przekroczę progu obozu i tak dalej. No niemniej spędzam tego czasu w obozie coraz więcej i ciągle wraca do mnie temat i ja już myślę, że wszystko zakończyłam, to kolejne dostałam wezwanie na prośbę kardynała Rysia Niłudzkiej Kurii, żebym rozpoczęła fabułę na ten temat, kończę pisanie scenariusza, znowu siedzę w temacie, potem będę musiała robić zdjęcia, więc w jakiś sposób myślę, że ciocia coś jeszcze ode mnie chce, zastanawiam się, o co chodzi i co ona tak naprawdę ode mnie chce, dlaczego ja jestem wezwana do tego tematu, no i ja po prostu w obowiązku go realizuję. Ale chyba bardziej miałam tu pomoc, Może też i taki czas był, że ludzie potrzebowali czegoś takiego, bo rzeczywiście zaczęły mi się otwierać różne drzwi. Wcześniej też mnie proszono kiedyś w Rzymie, żebym to zrobiła. Ten film wtedy w ogóle szedł jak katorga i nie dałam rady wtedy. A minęły lata i raptem ktoś wrócił i powiedział, musisz to zrobić. Zrobiłam. I w tym momencie okazało się, że wszystko zaczęło mi się otwierać i raptem przeróżne rzeczy wydostawać się na światło. To było takim moim też wielkim wow. Myślę, że chyba ona miała w tym udział.
Reżyser filmu Położna i autorka książki Położna o mojej cioci Stanisławie Leszczyńskiej, pani Maria Stachurska, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Niepokorne. Siła inspiracji. Cykliczna audycja radiowa. Partnerem cyklu audycji radiowych jest Fundacja Totalizatora Sportowego.